Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Maria i zapraszam na katechezę do tego, abyśmy wgłębiali się w to wszystko, w co wierzymy. Na samym początku prośmy Boga o Ducha Świętego. Prośmy o te wszystkie dary, które będą nam potrzebne, abyśmy mogli jak najlepiej pojmować to, co jeszcze nie pojęte, co jest owiane tajemnicą, abyśmy mogli w to się wgłębiać, aby wszystko po to, aby wierzyć.
Pokój wam, nie bójcie się.
W naszych katechezach, wiadomo, rozważamy teraz sakrament Eucharystii. Wiele już spraw za nami, kwestii związanych z Eucharystią. Teraz zajmujemy się obecnie kwestią obecności Chrystusa właśnie podczas Eucharystii. Wiadomo jest, że kiedy myślimy o obecności Chrystusa, przychodzimy na Eucharystię i właśnie w jaki sposób Chrystus jest obecny w Eucharystii? No wiadomo, że na pierwsze takie wspomnienie, pierwsze skojarzenie, pierwsze nasze takie pomyślenie, w ogóle cała nasza uwaga skupia się na czym? Na ołtarzu. Że tam w postaciach eucharystycznych jest Chrystus obecny w tabernakulum. Przecież najświętszy sakrament. Jezus Chrystus, ciało Jego. I to I to jest chyba pierwsze skojarzenie, jakie ma większość albo każdy wierzący człowiek, ten, który przychodzi do kościoła, który przychodzi na Eucharystię, że tam jest Jezus Chrystus, że w ten sposób jest obecny. Ale nie tylko w ten sposób jest obecny Chrystus podczas Eucharystii. To jest ten największy sposób, można było powiedzieć, jak można się tak wyrazić oczywiście. To jest ten największy sposób obecności Chrystusa pośród nas, czyli w postaciach eucharystycznych. Nie będzie już większego sposobu aż do czasu przyjścia powtórnego Jezusa Chrystusa. Ale jeszcze Chrystus jest obecny. Są inne sposoby, przez które został razem z nami i w których jest obecny podczas Eucharystii. Wiemy, że może zacznijmy od tego właśnie, od postaci eucharystycznych, że w ten sposób jest Chrystus obecny. I ten sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte przedziwnie są zawarte właśnie te prawdziwe, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli cały Chrystus. Cały Chrystus w każdej z postaci eucharystycznych jest prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny. Czyli prawdziwy, czyli to nie jest jakaś przenośnia w tym wszystkim. Jest prawdziwy Jezus Chrystus. To nie jest tylko, teraz tak się umówmy, rzeczywisty. Czyli w tym wszystkim odnosi się również do tego prawdziwego, ale też kiedy mamy mszę i ona się skończy, on dalej jest obecny. Jeżeli są te postacie eucharystyczne, chowamy do tabernakulum, on tam jest obecny i substancjalny, czyli to już nie jest tylko substancja chleba. Fizycznie owszem, to jest chleb, ale jest jeszcze to substancja Jezusa Chrystusa. Cały Jezus Chrystus jest obecny, tak jak mówi nam katechizm. I ta obecność nazywa się rzeczywistą nie z racji właśnie takiej wyłączności, tak jakby inne nie były rzeczywiste, ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek. Przez przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa staje się on obecny w tym sakramencie. I już ojcowie Kościoła zdecydowanie potwierdzili wiarę Kościoła w skuteczność słowa Chrystusa i działania Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. I święty Jan Chryzostom w następujący sposób to wyjaśnia. To nie człowiek sprawia, że dary stają się ciałem i krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest ciało moje, mówi kapłan. I te słowa przemieniają dary złożone w ofierze. No to mówił święty Jan Chryzostom, on już to zaczepił, można powiedzieć, przepraszam, że tak mówię, już tutaj wypływa z tego następna obecność Jezusa Chrystusa, do której za chwilę przejdziemy, ale jeszcze skupiamy się na właśnie ciele i krwi Chrystusa, na postaciach eucharystycznych. Święty Ambroży mówi o tej przemianie. Nie ma tu tego, co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo. A błogosławieństwo to większą posiada moc aniżeli natura, ponieważ zmienia nawet samą naturę. Czyż więc słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać. Czyli pięknie nam tutaj też święty Ambroży wyjaśnia, że jeżeli ten Bóg wszechmogący, nieogarniony, wszechpotężny, ten, który stworzył wszystko, to czy na jego słowa ten chleb nie może stać się ciałem? No właśnie może, bo on ma moc. On ma moc, żeby to się wydarzyło i to jest mocą właśnie Ducha Świętego. To jest mocą Ducha Świętego te postacie, chleb, wino stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. A Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając: ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał mu pod postacią chleba, jest prawdziwie jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które Święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że poprzez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Święty Kościół Katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem. Przeistoczenie, czyli zmiana tej istoty, zmiana substancji. To już nie jest chleb, to już jest ciało, to już nie jest wino, to jest krew Pańska. I to jest nawet, warto się uczulić, uczulać dzieci szczególnie, czy młodzież, w jakim znaczeniu, że ktoś tam powie, no idę jeszcze opłatek wezmę. To nie jest opłatek, to jest ciało Pańskie. To jest ciało Pańskie. Albo ktoś tam powie, że ksiądz, czy ktokolwiek, nie wiem, Wielki Czwartek piłem wino, bo ksiądz, bo jest taki zwyczaj w niektórych kościołach, że pod dwiema postaciami się przyjmuje Jezusa Chrystusa, czyli Jego ciało i Jego krew. I ktoś powie, że pił też wino. To nie jest wino. To jest krew Pańska. To jest krew Pańska i warto się uczulać na takie stwierdzenie, bo poprzez język zmienia się też nasze rozumowanie. Jak będziemy to nazywać winem, to takie będzie też nasze rozumowanie, a za tym idzie też wiara. Takie będzie nasze uświadomienie. To jest krew Pańska, a to jest ciało Chrystusa. To już nie jest opłatek. To już nie jest wino. Chociaż fizycznie pewnie to wszystko zachowuje. Chociaż z drugiej strony, jak nieraz coś jest brane do badania, i chociażby ostatni ten cud eucharystyczny w Sokółce, który potwierdza właśnie, że to jest część, fragment mięśnia sercowego, to są takie znaki zapytania i to Bóg poprzez takie znaki nawet daje nam odczuć tą swoją obecność, daje nam jasno do zrozumienia, że to nie jest chleb, to nie jest opłatek, to jest moje ciało. To jest ciało, które zawisło za ciebie, za mnie na krzyżu. I ta eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne, czyli kończy się msza święta, to te postacie dalej są ciałem. Jeżeli by została jeszcze krew Pańska, no dalej jest krwią Pańską. To się nie kończy. Bo to trwa, dopóki trwają postacie. Czyli jeżeli postać by, coś się z nią stało, została zniszczona, gdzieś, nie wiem, woda by zalała, to wszystko to by się rozpuściło, w tym momencie już nie ma postaci, odkąd nie ma już postaci, właśnie postaci tej eucharystycznej, postaci, nazwijmy tego, opłatka, fizycznie, teraz mówię fizycznie, to co na zewnątrz widać, w tym momencie też nie ma tej substancji Jezusa Chrystusa. To jest też od tego zależne. Bo Jezus Chrystus chciał, aby właśnie ten chleb i to wino stało się ciałem i krwią Chrystusa. Też drugi sposób obecności Chrystusa podczas Eucharystii. No właśnie, pytanie, jaki jest drugi sposób? Drugi sposób to... Jezus Chrystus jest obecny w czym? W swoim Słowie. Bo gdy czyta się i wyjaśnia w Kościele Pismo Święte, On sam przemawia do swojego ludu. Chrystus sam przemawia. Kiedy jest czytane Słowo Boże, czytania, psalmy, to wszystko odnosi się do Chrystusa. A kiedy jest czytana właśnie ta Ewangelia, to tak jakby Chrystus sam stał i przemawiał. To Chrystus wtedy sam jest. On jest i On działa właśnie w swoim Słowie. Znowu tego nie widzimy, może nie doświadczamy tego poprzez zmysł wzroku, zmysł słuchu też nam mówi, że to akurat ksiądz albo diakon, albo jakiś lektor też czy kantor wykonują, a to jest Chrystus. My po prostu użyczamy Mu swoich ust, swojego głosu. Natomiast Chrystus tutaj przemawia i to Chrystus działa, bo to nie jest takie czytanie na dobranoc dzieciom, kiedy mama lub tata, a może dziadek lub babcia na dobranoc dziecku jeszcze bajkę opowiada, no i to dziecko tą historię zna i tak zasypia. Pamięta jeszcze tą historię, albo się opowiada gdzieś tam w rodzinie jakieś różne historie, no i tak zapamiętujemy. Nie. W czytanym Słowie Bożym jest jeszcze moc, moc samego Chrystusa, ponieważ Chrystus jest tutaj obecny i On sam działa. W jaki sposób? Właśnie w przedziwny sposób, w tajemniczy sposób, poprzez Ducha Świętego. To, że jest czytane Słowo Boże i czytamy i słuchamy te historie, słuchamy te nakazy, te polecenia, słuchamy te takie rozmyślania, te medytacje, słuchamy te modlitwy, które też były wypowiadane w Piśmie Świętym i są zawarte, to Duch Święty porusza nas wtedy. One do nas docierają, kiedy my tylko się otwieramy. Duch Święty zaczyna działać poprzez to Słowo. Chrystus zaczyna działać poprzez Ducha Świętego w nas samych. Widzimy zatem właśnie, jaką ważną rolę pełnią ci wszyscy, którzy sami są sługami Słowa, czyli lektorzy, jak już powiedziałem, kantorzy, diakoni i w końcu sam celebrans. Są wezwani, aby proklamować Słowo. I konieczne jest właśnie, co takiego jest konieczne? No każdy chyba lektor wie, że zanim będzie czytał w kościele Słowo Boże, to on musi to kilkanaście razy, a może nawet i więcej, przeczytać samemu. Po pierwsze musi zrozumieć ten tekst, aby umieć go odczytać dalej. Bo jak nie rozumiem tekstu, to jak ja przeczytam ten tekst innym? Muszę zrozumieć ten tekst, po to, żeby właściwie go odczytać, znaleźć sens tego i wydobyć ten sens i przeczytać. Popatrzcie, jak się nawet zadziwiamy, czy tak w pozytywnym znaczeniu tym, że jak aktorzy na przykład czytają Słowo Boże, mają tą zdolność taką, wynikającą z talentu, ale też i z warsztatu, wydobyć z tekstu to, co jest najważniejsze. I przedstawić go w ten sposób, żeby ten człowiek, który słucha, nie miał wątpliwości, co usłyszał. Właśnie o to chodzi, żeby tak przeczytać Słowo Boże, tak zaśpiewać, tak jakby to sam Bóg to wszystko zrobił. Dać mu wszystko, dać Panu Bogu wszystko z siebie. Głównie chodzi o cześć dla Słowa Bożego, dla samego Boga, dla Chrystusa, ale też chodzi o szacunek dla człowieka, który tego słucha. I zwróćmy uwagę, że właśnie Słowo Boże jest odczytywane i wyjaśniane z odpowiedniego miejsca, jakim jest ambona. To jest stół Słowa. Stół Słowa. Mamy stół eucharystyczny, ciała i krwi Pańskiej, ale mamy też stół Słowa. Czyli patrzcie, jaką rangę ma Słowo Boże. Jeżeli mamy tutaj ołtarz, czyli stół uczty, stół ofiary, to tutaj mamy stół Słowa. Dwa bardzo ważne i najważniejsze miejsca podczas Eucharystii. Może przejdźmy dalej, w jaki sposób jest jeszcze Chrystus obecny. No, wiadomo, że jest Chrystus obecny jeszcze w tym, którym się najbardziej posługuje podczas Eucharystii, czyli w kapłanie, przewodniczącym naszego zgromadzenia liturgicznego. Mówimy, że kapłan działa in persona Christi, to znaczy w szczególnym przyporządkowaniu do osoby Chrystusa na mocy sakramentu święceń, które otrzymał przez położenie rąk biskupa. Kapłan uobecnia Chrystusa, kapłana, proroka i króla. Ukazuje się w ten sposób, że Jezus jest pasterzem swojego ludu. Stąd celebrans używa odpowiednich szat, które mają tę prawdę nam ukazać. Zajmuje miejsce przewodniczenia, by nam uświadomić obecność Pana. Właśnie ten sposób, ta forma, Eucharystia, msza święta, ona zakłada przewodniczącego, powiedzielibyśmy, kapłana, tego, który łączy, tego, który składa ofiarę. Wiadomo, że tym jest Chrystus, ale Chrystus działa przez kapłana, kapłan in persona Christi, tak jakby w osobie Chrystusa, bo kiedy kapłan wypowiada te słowa, to Chrystus wypowiada te słowa: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Kiedy kapłan dziękuje za prawdę godne, to i sprawiedliwa, byśmy Tobie składali dziękczynienie, Boże Ojcze Święty, to kiedy kapłan składa to dziękczynienie, to Chrystus sam składa dziękczynienie. Kapłan użycza tego wszystkiego, co ma. I teraz następne pytanie, czyli, no może nie pytanie, taka refleksja. Pamiętam, jak kiedyś jeden z kaznodziei powiedział piękne kazanie o kapłaństwie i powiedział o kapłanie. Choćby bardzo, bardzo to zróżnicował i może samą końcówkę. Choćby ten człowiek był sponiewierany przez grzech, choćby był najgorszy ze wszystkich ludzi, ale jest kapłanem, były na niego włożone ręce. Choćby nie wiadomo, co się z tym człowiekiem najgorszego stało dla nas wszystkich, to on ma tą moc, żeby w jego ręku, poprzez jego słowa, ten chleb stał się ciałem, a to wino stało się krwią Chrystusa. A choćby najświętszy człowiek, który nie jest kapłanem, czy to kobieta, czy mężczyzna, taki, który jest wzorem cnót, ideałem chodzącym, który tak bardzo mocno kocha drugiego człowieka, który ma same najwyższe, te cnoty posiada w najwyższym stopniu. On wypowiedział te słowa konsekracji. To nie będzie, ten chleb nie będzie ciałem Chrystusa i to wino nie będzie krwią Chrystusa. Dlaczego? Bo nie jest kapłanem. Bo nie jest kapłanem. Tak ważne jest kapłaństwo w tym wszystkim. To jest taki sakrament szczególny i on jeszcze będzie omawiany podczas naszych kateches. Ale warto już sobie teraz uświadamiać, jakim ważnym jest sakramentem obdarzony ten, który jest kapłanem, który jest właśnie, czy tutaj w stopniu prezbitera, biskupa, czy diakona. To jest kapłan. Tutaj prezbiter. Od prezbitera może idąc na jego słowa, to właśnie ten chleb zmienia się w ciało. Jaki wielki dar, jaka wielka tajemnica. Święty Jan Wianney mówił, że jakby ktoś chciał zrozumieć kapłaństwo, czym jest to kapłaństwo, to musiałby umrzeć. Musiałby umrzeć, bo nie jest w stanie tutaj na ziemi tego pojąć. Dopiero tam, w niebie, w spotkaniu z Chrystusem, wiecznym, jedynym kapłanem, tym prawdziwym kapłanem, tam dopiero człowiek by to wszystko odkrył. Ale jeszcze jest jeden sposób obecności Chrystusa w Eucharystii. I to jest taki chyba najmniej zauważalny, tak mi się wydaje. Może do niego dojdziemy poprzez znaki, które są czynione na Eucharystii. Popatrzmy na okadzenie. Kiedy jest uroczysta Eucharystia, idziemy z kadzidłem, okadzamy. Co okadzamy? Ołtarz. Dlaczego ołtarz okadzamy? I później dary, które są złożone na ołtarzu, czyli chleb i wino. Dlaczego? Bo te postacie za chwilę na słowa kapłana będą staną się ciałem i krwią Chrystusa. Jest okazany jeszcze stół słowa, czyli ambona, czyli słowo Boże, lekcjonarz, ewangeliarz. On jest okazany. Czyli to Pismo Święte, nazwalibyśmy, bo się wyraziłem, lekcjonarz, czyli to, co jest czytane, lekcje są czytane, czyli te wszystkie czytania i Ewangelia, bądź nieraz jeszcze w bardziej uroczystych liturgiach ewangeliarz, czyli księga, w której zawarte są fragmenty Ewangelii na dane dni, na dane uroczystości. I to jest okazane. Dlaczego? Bo Chrystus jest obecny w swoim słowie. Okadzany jest Chrystus, to co jest Boże, to co jest tą tajemnicą Bożą, to jest okadzane. To jest, temu jest oddawana cześć. Popatrzmy, co jest jeszcze, albo kto jest jeszcze okadzany. Po tym, jak jest przygotowanie darów, okadziliśmy ołtarz i kogo okadzamy? Kapłana w tym momencie. Okadzamy kapłana, czyli następny znak, że jest obecny Chrystus w tym człowieku. Jest obecny Chrystus podczas Eucharystii. I później ci, którzy okadzają, schodzą przed ołtarz. I kogo okadzają? Wszystkich ludzi, którzy są obecni. Wszystkich ludzi. I to jest właśnie ten czwarty sposób obecności Jezusa podczas Eucharystii. W kim? W zgromadzonym ludzie. I tutaj przypominają się słowa samego mistrza z Nazaretu, zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I święty Ignacy Antiocheński, komentując powyższe słowa, powiedział, że o ileż jeszcze bardziej obecny jest Chrystus, gdy w Jego imię gromadzi się cały Kościół pod przewodnictwem biskupa. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy wierni uczestniczyli w liturgii w sposób świadomy, czynny i pełny. W zewnętrznych znakach obecności Syna Bożego w zgromadzonym ludzie przejawia się we wspólnym na przykład śpiewie, we wspólnych aklamacjach, w tych samych gestach, popatrzmy, wszyscy wstajemy, wszyscy klękamy, wszyscy siadamy, w postawach właśnie, które przyjmujemy podczas Eucharystii. To w tym się wyraża jedność Kościoła z Synem Bożym i w tym się wyraża w tych zewnętrznych znakach obecność Syna Bożego w zgromadzonym ludzie. Sama już pieśń wykonywana podczas procesji wejścia na początku Eucharystii jest elementem, który ma uświadomić wszystkim zgromadzonym, że są wspólnotą zebraną w Jezusie i dla Jezusa. Właśnie ten piękny, zharmonizowany śpiew jeszcze bardziej tę rzeczywistość ukazuje. Czyli ważne, żebyśmy świadomie i śpiewali, to nie jest pieśń tylko dla tych, którzy mają wykształcenie wyższe muzyczne i to jeszcze na wydziale wokalnym, to nie jest tylko dla tych śpiew, to jest dla każdego z nas, abyśmy się włączyli, bo w ten sposób włączamy się w rzeczywistość ludu Bożego, a w ten sposób, kiedy wspólnie, razem, zgodnie wzywamy Jezusa Chrystusa, bo przez te pieśni wzywamy, przez te odpowiedzi wzywamy, wtedy jest obecny Chrystus w nas, w ludzie zgromadzonym. To też jest ważne przy tych odpowiedziach. Ile razy gdzieś, zdarza się taka Eucharystia, Pan z wami. Nie wiadomo, co tam kto odpowiada, a cały Kościół ludzi. I ważne, żebyśmy odpowiedzieli. My wiemy, po co przyszliśmy na Eucharystię. Jesteśmy świadomi. Doświadczamy czegoś największego, największej tajemnicy. I dlatego jest ważne dla nas, abyśmy razem jako lud Boży odpowiadali, śpiewali. Aby to wszystko było taką harmonią, tym pięknem. Bo to też nam uświadamia. Jak właśnie w piękny sposób Chrystus pozostał właśnie między nami, Chrystus pozostał w kapłanie, Chrystus pozostał w swoim słowie, jest obecny w tych wszystkich rzeczywistościach i Chrystus w najwyższy sposób, najpiękniejszy, w najbardziej tajemniczy jest obecny w swoim ciele i w swojej krwi.